Cześć, nazywam się Joanna Flis i jestem psycholożką, psychoterapeutką i badaczką. W 2023 roku postanowiłam odkryć, jak to jest żyć po dorosłemu. Często bowiem lubimy myśleć, że dojrzałość jest dla nudziarzy, którym bliżej do kapci niż do ciekawego życia. Czasem wydaje nam się, że dojrzałość bierze się z wieku, a nie ze stanu umysłu. Ja uważam zupełnie inaczej i właśnie dlatego w drugiej serii podcastu Madam Monday przekonam Cię, że dorosłość zaczyna się, gdy odkrywasz, że życie rozczarowuje, a dojrzałość, gdy mimo to potrafisz przeżyć je dobrze. Przeżyjmy zatem je dobrze razem, po dorosłemu. Ten podcast powstaje dzięki patronom na Patronite, a mnie znajdziesz na Instagramie i na Facebooku pod hasłem Psycholożka Joanna Flis. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Madam Monday po dorosłemu, a dziś przychodzę do Was z odcinkiem na temat odporności psychicznej, czyli takiej cechy naszej osobowości, ale też kompetencji, no bo możemy ją rozwijać, która odpowiada za to, na ile jesteśmy efektywni w działaniu. To właśnie odporność psychiczna, słuchajcie, warunkuje to, na ile skutecznie radzimy sobie z różnymi wyzwaniami, presją, no i wszelkimi zmianami, które nas dotykają i w jaki sposób reagujemy na stres. To, co najważniejsze, to to, że dzięki odporności psychicznej i odporności związanej z elastycznością, bo ona też jest rezyliencją, potrafimy skutecznie powracać do stanu wyjściowej równowagi emocjonalnej po trudnej dla nas sytuacji, oczywiście wtedy, kiedy tę równowagę emocjonalną wyjściowo posiadamy. To właśnie odpornością psychiczną w tym miesiącu, czyli w kwietniu, zajmuję się w ramach gramu praktyki, czyli na tej wspólnej grupie dla patronów i matronek podcastu Madam Monday po dorosłemu. Od razu Was do tej grupy zapraszam. Próg wejścia minimalny to jest 10 zł, a wszystkie informacje znajdziecie na stronie Patronite w profilu Madam Monday, czyli moim, Joanny Flis. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie, a dzisiaj opowiem Wam trochę o tej odporności psychicznej i nie ukrywam, że przygotowywanie się do tej części kursu, który prowadzę dla słuchaczy i słuchaczek i osób słuchających, bardzo zmieniło moją percepcję, to znaczy czuję się trochę jakbym odkryła takiego świętego grala zdrowia psychicznego i wszystko mi się teraz z odpornością psychiczną kojarzy i w końcu odkryłam, dlaczego ona jest tak bardzo ważna w naszym życiu, choć zawsze czułam, że poczucie sprawczości i takiej wiary w to, że potrafimy poradzić sobie w każdej sytuacji, jest kluczowe, to teraz jestem przekonana o tym, że o odporności psychicznej mówimy za mało. Zresztą ostatnio wyczytałam, że zawodem przyszłości między innymi będzie taki trener witalny, czyli ktoś, kto będzie pomagał innym ludziom ćwiczyć ich odporność między innymi, nie tylko tą psychiczną, emocjonalną i rezyliencję, ale w ogóle będzie pomagał ludziom ćwiczyć odporność wobec środowiska, które nas otacza i wydobywać ich naturalną witalność. Okazuje się, że o ile nowe technologie się rozwijają i sztuczna inteligencja rośnie w siłę, o tyle my ludzie, no niekoniecznie. Okazuje się, że my ludzie tracimy na sile i na witalności i brakuje nam motywacji do tego, aby po prostu korzystać z życia i tych osób w poczekalni, o których ostatnio mówiłam w rolce na Instagramie. Jeżeli jeszcze nie widzicie mojego nowego dobytku w postaci rolek, to wpadajcie tam. Ci ludzie, którzy żyją w poczekalni zamiast żyć, oni będą potrzebowali trenerów witalności. Bardzo mi ta nazwa odpowiada i myślę sobie, że taką trenerką witalności być może w przyszłości będę mogła zostać, gdybym miała alternatywne życie, alternatywną ścieżkę zawodową, to z przyjemnością mentorką i trenerką witalności bym została. No dobra, no to teraz do brzegu. Słuchajcie, historia w ogóle odporności psychicznej wydaje się być dość krótka. Mimo że ona zdobywa sporą popularność w tej chwili, To sam koncept jest dosyć nowy, bo on został wprowadzony do świata psychologii w 1982 roku i odpornością psychiczną zajął się psycholog sportowy Jim Loehr, który przede wszystkim chciał opisać takie mechanizmy i okoliczności, które sprawiają, że sportowcy poprawiają swoje wyniki. I on te okoliczności, które sprawiają, że sportowcy lepiej radzą sobie z presją, że znoszą porażki, że potrafią wykorzystywać te swoje porażki do tego, aby się rozwijać. Że mają odwagę do tego, aby stanąć na korcie albo na macie, albo gdziekolwiek, na starcie, mimo gorszej kondycji albo właśnie doświadczenia upadku, że to wszystko można zamknąć w takim jednym konstrukcie zwanym odpornością psychiczną. I według niego ta właśnie odporność psychiczna to była taka zdolność do stałego działania w takim naszym górnym przedziale możliwości, czyli w górnym przedziale możliwości danego człowieka, czyli po prostu ktoś odporny psychicznie, bez względu na to, w jakich jest okolicznościach i bez względu na doświadczenia, jakie przeżył w ostatnim czasie, może wykorzystać swoje zasoby, czyli jest w tym górnym przedziale własnych możliwości. Oczywiście za chwilę wam też opowiem o tym, że odporność psychiczna umiera pod wpływem perfekcjonizmu i żebyście nie myśleli teraz o tym, że górny przedział naszych możliwości to właśnie bycie kimś doskonałym i perfekcyjnym. Nie, kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o takie optymalne wykorzystanie naszych zasobów, które pozwala nam realizować różne cele, nie poddawać się, wierzyć w to, że życie ma sens, wierzyć w to, że nasze życie ma sens i wierzyć w to, że po prostu sobie poradzimy. Jim Norrett w ten sposób stał się prekursorem wszystkich badań i pierwszych publikacji na temat odporności psychicznej, a potem oczywiście, jak wszędzie, zajęli się tym tematem różni inni specjaliści i odkryli, że odporność psychiczna to przede wszystkim determinacja i wytrzymałość. Coś, co sprawia, że my dajemy sobie radę w obliczu różnych przeciwności. I po pierwsze, odporność psychiczna jest związana z tym, jak my reagujemy na stres, czyli czy na przykład pod jego wpływem wycofujemy się, czy raczej trwamy przy swoim, czy trzymamy się obranego wcześniej kursu. Po drugie, to jak radzimy sobie z naszymi uczuciami, to czy potrafimy sięgać po samoregulację, to czy potrafimy radzić sobie ze złością, gniewem, smutkiem, irytacją, bezradnością, bezsilnością i też to, czy jesteśmy prężni w obliczu różnych wyzwań, czyli czy wstajemy, kiedy upadniemy i czy potrafimy z tego upadku wyciągać po prostu różne lekcje. No i po czwarte, odporność jest złożona z determinacji, ale nie wyczerpuje determinacja wszystkich komponentów odporności. To oznacza, czy my potrafimy wyznaczyć cel i po prostu zmierzać do jego realizacji. W opisie podcastu zalinkuję wam wszystkie książki, które uznałam za sensowne w obszarze odporności psychicznej. Jest ich trochę na rynku. Nie wszystkie są dobre, dlatego myślę sobie, że ważne, żebyście dostali taką rekomendację. Po to warto sięgnąć, po to nie. Dlaczego? Dlatego, że odporność psychiczna nie ma nic wspólnego z takim nadmiernym optymizmem. To jest raczej zdolność do tego, żeby oceniać sytuację w sposób realistyczny, czyli żeby potrafić zobaczyć świat takim, jakim on jest, nie skrajnie negatywnie, czyli nie popadać w jakiś taki dramatyzm wtedy, kiedy pojawiają się przeciwności, ale też nie skrajnie optymistycznie, czyli nie popadać właśnie w takie optymistyczne myślenie o tym, że wszystko będzie dobrze. Okazuje się, że takie trzy cechy osób odpornych psychicznie to jest właśnie zdolność do realnego widzenia rzeczywistości. To jest właśnie zdolność do podążania za swoimi wartościami, czyli posiadanie wiedzy na temat tego, co tą moją wartością jest. To jest zdolność do przy okazji tych wartości nadawania sensu temu, co robimy, czyli wiem, po co to robię. No i to jest taka zdolność reagowania na różne zmiany w naszym życiu z wykorzystaniem dostępnych zasobów. Czyli ja po prostu radzę sobie, jak MacGyver, z przeciwnościami losu, robiąc samolot z zapałek, które mam w domu. I to jest metoda brikolażu. Dlatego o tym mówię, bo chciałabym wam jakby wyraźnie zasugerować, że hura optymizm i takie właśnie taka toksyczna pozytywność niewiele wspólnego mają z odpornością psychiczną, bo odporność psychiczna bazuje podobno na takich dwóch cechach, które posiadają między innymi też wojownicy sztuk walk i które stanowią taki etos archetypu wojownika, to jest mądrość i odwaga. Mądrość, czyli taka zdolność do tego, żeby zobaczyć świat dokładnie takim, jakim on jest, właśnie bez tej skłonności do unieważniania pewnych rzeczy albo do nadmiernego katastrofizowania, zobaczyć świat i siebie w tym świecie i tę sytuację, która nas dotyczy w sposób taki, jakim ona jest, A druga rzecz, czyli odwaga, to jest umiejętność, a właściwie gotowość, powiedziałabym, że to jest taka gotowość do tego, żeby być w tej sytuacji, mimo że ona przez wiele tygodni, miesięcy, a może nawet lat nie ulegnie zmianie. Czyli być w tej sytuacji bez przymusu zmieniania jej. Czyli osoba odporna psychicznie nie tylko widzi sytuację, w jakiej jest, ale też nie ulega natychmiastowej potrzebie zmieniania tej sytuacji. Jest odważna w tej sytuacji, potrafi w niej wytrwać. I to jest ważne, że potrafi znosić właśnie stres. Ma taką większe okienko na stres. To się nazywa takie okno tolerancji na stres. Ono jest po prostu szersze. Ono jest po prostu większe. Opowiem wam o czymś, co wydaje mi się ważne, bo ostatnio rozmawiałam z jedną z moich pacjentek na ten temat, czyli o tym, że my czasami jesteśmy bardzo przywiązani do stresu, który przeżywamy. Czyli jesteśmy przywiązani do sytuacji, w której przytrafiają nam się paskudne rzeczy. Jakieś takie nieprzyjemne, stresujące, które, wiecie, wywołują na naszych rękach gęsią skórkę i sprawiają, że nie chce nam się żyć. I potem paradoks tej sytuacji polega na tym, że jesteśmy przywiązani do bycia w cierpieniu, ale nie potrafimy być w sytuacji, w której tego cierpienia już nie ma. Czyli kiedy ono znika, to sytuacja względnego spokoju jest nie do zniesienia. Ona trochę przypomina taką ciszę przed burzą tym osobom, bo pamiętajcie, że każdy z nas w takich dobrych okolicznościach życia stoi nad takim progu, tak? Cały czas u progu czegoś, co się za chwilę wydarzy. Możemy stać u progu rzeczy dobrych i u progu rzeczy dramatycznych. Życie to kolaż czegoś, co nas doświadcza pozytywnie i czegoś, co nas doświadcza negatywnie, czyli w życiu nigdy z nas nie ucieknie przed cierpieniem i większość z nas doświadczy radości, prędzej czy później. Ale to są jakieś momenty, które nam się przytrafiają. Najczęściej po prostu stoimy u progu tych momentów, czyli jesteśmy w sobie w takiej pustce. Pustce zwanej homeostazą, równowagą. Dla naszego układu nerwowego fantastyczna sytuacja, dla nas bywa różnie. Dlaczego? Dlatego, że dla części z nas to bycie w pustce i oczekiwanie na to, co się może za chwilę wydarzyć, czyli ta niepewność, która towarzyszy sytuacji spokoju, jest nie do wytrzymania. Część z nas woli, żeby już się coś wydarzyło i żeby ta burza się rozpętała, niż trwać w tej ciszy, która tę burzę poprzedza. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jest już burza, to my możemy wdrożyć strategię, czyli możemy rozłożyć parasol, możemy działać, wiemy, jaki jest przeciwnik, wiemy, z czym mamy się zmagać. Ale kiedy stoimy u progu i jest względna cisza, to lęk przed tym, co za chwilę może się wydarzyć, jest dla wielu z nas nie do zniesienia. To jest właśnie ten poziom nietolerancji, niepewności, dlatego część osób w ciszy, albo kiedy ustępują sytuacje trudne, ma skłonność do ciągłego przypominania sobie dramatycznych sytuacji z przeszłości albo katastrofizowania na przyszłość, czyli wytwarzania dla siebie okoliczności burzy, choć jeszcze jest cisza. To jest bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć, że paradoksalnie my możemy być bardzo przywiązani do cierpienia i do takich trudnych okoliczności życia, ponieważ bardzo boimy się spokoju, a już najbardziej na świecie potrafimy bać się radości, bo nawet porzekadła ludowe podpowiadają nam, że indyk się cieszył do niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli, tak? Czyli nie ciesz się, głupi do sera, bo za chwilę coś może ci się po prostu złego przytrafić. Więc te chwile spokoju i chwile radości potrafią być zmącone dużą dawką niepokoju. Nasz umysł próbuje nas zaprowadzić do miejsca, które znamy i w którym możemy reagować. I między innymi z tego powodu część z nas katastrofizuje albo zamartwia się, albo rozpamiętuje przeszłość, no bo to są strategie mącenia tych okoliczności życia. No ale teraz wróćmy do naszej odporności psychicznej i do tego, że w zasadzie istnieją takie trzy drogi, które mogą prowadzić do tego, że ta nasza odporność psychiczna jest słabsza. Pierwsza droga to długotrwały stres, któremu ulegaliśmy i nasza trauma rozwojowa w okresie dzieciństwa. Coś, co mogło sprawić, że po prostu nasz układ nerwowy utknął na kortyzolu, czy po prostu usnął w sytuacji ciągłego pobudzenia i nigdy z niego nie wyszedł. Druga droga to jakiś wstrząs traumatyczny. Coś, co nam się przytrafiło, jakaś okropna sytuacja, która przekroczyła nasze możliwości poradzenia sobie. I to też może wpłynąć na to, że nasza odporność psychiczna od wielu lat jest do bani. Cokolwiek się nie wydarza, to przekracza nasze możliwości radzenia sobie. No i trzecia droga to jest, myślę, że droga, która dotyczy wielu z nas, jak nie większości, słuchajcie, to jest droga, która jest związana z tym, że w dniu, w naszym takim, takiej naszej codzienności nas wiele rzeczy przytłacza. Czyli nie regenerujemy się i długo, długo powtarzamy sytuacje dla nas niewygodne. Na przykład pozostajemy w pracy, której nie znosimy, w konfliktach, które nas przytłaczają, w jakichś takich okolicznościach, które są dla nas trudne. I to sprawia, że nasza odporność psychiczna kuleje. Nasze okno tolerancji na stres po prostu kuleje. I okazuje się, że możemy rozpoznać taką niską odporność psychiczną po stanie rozregulowania, czyli kiedy my jesteśmy stale rozregulowani, kiedy doświadczamy różnego rodzaju objawów, chociażby związanych z niestabilnością emocjonalną, psychosomatycznymi bólami, jakimiś chwiejnością w obrębie przeżywania złości, frustracją, kiedy przeżywamy różnego rodzaju przymusy, mamy skłonność do objadania się, albo uciekamy w senność, albo używamy jednej z dwóch takich klasycznych strategii, czyli w tym rozregulowaniu możemy być nadaktywni, taki trochę chomik, który się kręci w kołowrotku. Możemy być na maksa nadaktywni i tak trochę przypominać osobę z nadpobudliwością, ale to nie jest nadpobudliwość, to jest rozregulowanie. No i rozpoznacie rozregulowanie, a właśnie w zasadzie rozróżnicie rozregulowanie od nadpobudliwości po tym, że w momencie regeneracji to rozregulowanie znika, a razem z nim znika nadpobudliwość. Osoby, które są neuroróżnorodne i mają ADHD albo są po prostu nadpobudliwe ADD, no to im oczywiście są okoliczności życia, które mogą sprawić, że jest nam trochę łatwiej. Natomiast to nie jest tak, że odpoczynek sprawia, że nasza ADHD idzie sobie na spacer. Tak? Ono z nami jest cały czas, po prostu funkcjonuje trochę inaczej. A w przypadku drugiej ścieżki postępowania mówimy o takim byciu na najniższym biegu, czyli tam, tu mamy nadpobudliwość, a tutaj mamy spadek motywacji, odwlekanie w czasie wykonywania różnych zadań, niemożność wyznaczania sobie celów. Tam przy tej nadpobudliwości macie jeszcze impulsywność, to jest ważne. A tutaj odwlekanie, niemożność w ogóle wyznaczania celów, jakichś ścieżek, po którymi chcemy podążać, jakieś poczucie bezsensu, często kryzysy egzystencjalne tutaj się pojawiają i tu też to, co może pomóc nam zróżnicować rozregulowanie od na przykład depresji albo kryzysu egzystencjalnego, to jest właśnie fakt, że kiedy się regenerujemy, to wtedy, słuchajcie, to znika. Tak? Czyli jesteśmy wtedy bardziej witalni. Trener witalny powiedziałby, że odzyskujemy naszą witalność i oczywiście są różne metody, które do tego powrotu do regeneracji rozregulowanego układu nerwowego prowadzą. I ja was bardzo zachęcam do tego, żebyście wpadali do nas na kurs, bo tam o nich mówię. Ale tak czy siak zachęcam was do kupienia sobie książki o oknie tolerancji, bo jeżeli lubicie czytać takie cegły, tam jest trochę tych metod, które, słuchajcie, omawiam. No dobra, wracając do samej odporności psychicznej, to dzięki odporności psychicznej możemy, słuchajcie, lepiej radzić sobie w życiu, ale ona ma szansę się pojawić w naszym życiu dopiero, kiedy zadbamy o regenerację, czyli właśnie o ten sensowny odpoczynek. Nie ma mowy o tym, żeby być odpornym psychicznie, jeżeli higiena dnia codziennego nie jest właściwa. Jeżeli narażasz siebie na to, że jesz nieregularnie, sypiasz nieregularnie, nie uprawiasz żadnej aktywności fizycznej, otaczasz się ludźmi, którzy bardzo kolokwialnie mówiąc cię irytują. Ciągle wymuszasz na sobie adaptację do zmiany. To jest bardzo ważne, bo żyjemy w erze takiego przestymulowania związanego z ciągłym dostarczaniem nam nowych informacji. I to też jest przymuszanie naszego układu nerwowego do ciągłego reagowania na zmianę. My dziś bardziej potrzebujemy okoliczności przewidywalnych. I nie dziwię się, że jest taka moda na rutyny, na jakiś taki porządek. Coraz częściej widzę w różnych rolkach i treściach w internecie tego typu zajawki, bo myślę sobie, że to jest taki intuicyjny sposób na stwarzanie dla naszego układu nerwowego okoliczności, w których on może się rzeczywiście zregenerować, bo regeneracja to nie tylko odpoczynek. Nasz układ nerwowy regeneruje się wtedy, kiedy nie musi się dostosowywać do zmian. Czyli ta dyktatura schematu, którą my wytwarzamy i okoliczności powtarzalne będą dla naszego układu nerwowego bardzo takim ważnym i ciekawym aspektem. I chciałam wam o tym bardzo w tym podcaście opowiedzieć, choć opowiadam o tym już od 2 tygodni też właśnie patronom i matronkom. Bardzo was pozdrawiam i dziękuję za to, że wspieracie podcast Madam Monday, który dzięki wam może po prostu powstawać. Że jest różnica między odpoczynkiem, jest różnica między aktywnym odpoczynkiem, jest różnica między aktywnością fizyczną, między rozrywką i przyjemnością, a regeneracją. Regeneracja jest czymś kompletnie innym. Regeneracja to jest moment, w którym nasz układ nerwowy nie musi podejmować wysiłku adaptacji. I ten wysiłek adaptacji, kiedy my zabieramy nasze ciało ze sobą na spacer do nowego miejsca, nasz układ nerwowy podejmuje nieustannie. Więc regeneracja nie jest po prostu zmianą taką okoliczności życia. Nie jest po prostu wolnym od pracy. Nie jest po prostu wolnym od zadań. Bo możemy nie robić naszej roboty i uwolnić się od różnych zadań związanych z pracą zawodową, ale wystawić nasz układ nerwowy na próbę. Na kolejną i kolejną i kolejną próbę związaną z adaptacją do nowych warunków życia. Nawet pójście na, słuchajcie, jakiś spektakl, który jest dla nas nowy i on oczywiście będzie przyjemny. To nie jest czas regeneracji dla naszego układu nerwowego, rozregulowanego, tak? Bo przyjemne uczucia, bardzo intensywne, nowe bodźce, nowe miejsce, to może być satysfakcjonujące i przyjemne i wtedy sobie regenerujemy jakąś część naszych sił witalnych związanych z dostarczaniem sobie przyjemności zmysłom albo jakichś takich wrażeń estetycznych, albo zbliżając się do duchowości, ale nasz układ nerwowy w zasadzie dla niego niewiele się, słuchajcie, zmienia, mimo że my czujemy, że to jest miłe. Więc układ nerwowy potrzebuje pewnej takiej dyktatury schematu, żeby się z tego rozregulowania wyprowadzić. Opowiem wam teraz trochę o cechach osób odpornych psychicznie, żebyście wiedzieli w zasadzie do czego my zmierzamy, kiedy próbujemy tę naszą odporność psychiczną wzmocnić. Przede wszystkim taka osoba potrafi zdystansować się do rzeczy, na które nie ma wpływu. I to jest ultra ważne. Rozróżnić to, na co mamy wpływ od tego, na co nie mamy wpływu i dać temu drugiemu święty spokój. Osoby, które przejawiają większą odporność psychiczną, podchodzą naprawdę z pasją do wielu rzeczy i potrafią zaangażować się w różne aktywności, ale potrafią uświadomić sobie, że są takie okoliczności życia, w których pomimo zainteresowania, pomimo zaangażowania, pomimo wytrwałości nie są w stanie wpłynąć na te obszary. I przyznanie tego przed sobą pozwala takim osobom bardzo często zachować jakiś taki zdrowy dystans wobec rzeczywistości, czyli takie osoby potrafią odkryć, że ich działanie jest przeciwskuteczne. Takie osoby potrafią odkryć, że nie mają wpływu na rzeczywistość, którą być może bardzo chciałyby zmienić, ale ona jest poza ich zasięgiem. I to sprawia, że osoby odporne psychicznie mogą wykorzystać swoje zasoby, swoją energię do działania tam, gdzie po prostu ten wpływ mają. A popatrzcie, jak to magicznie działa. Kiedy my działamy tam, gdzie mamy wpływ, to też mamy więcej sukcesów, więc częściej wierzymy w swoją sprawczość, a poczucie wiary we własną sprawczość jest głównym komponentem odporności psychicznej. No i koło się zamyka. Cechą numer 2 osób odpornych psychicznie jest świadomość takich umiejętności elastycznego okazywania i zachowania się w obliczu różnych nieoczekiwanych wydarzeń. Ponieważ życie nas ciągle zaprasza do różnych wyzwań, to osoby odporne psychicznie są zdecydowanie mniej zaskoczona, a nawet sparaliżowana takimi niespodziewanymi prezentami od losu. Czasami te rzeczy nie są, słuchajcie, wcale takie przyjemne, ale osoba odporna psychicznie ma większą świadomość tego, że życie nie będzie się toczyło zgodnie z jej planem. Czyli ma większą świadomość tego, że życie nas będzie zaskakiwało i że to jest żadne zaskoczenie, że ono nas zaskakuje i że nie gra do naszej bramki. I ta cecha sprawia, że te osoby reagują mniejszym natężeniem stresu, kiedy coś nie idzie po ich myśli. Czyli mają większą pojemność na to, żeby w ogóle coś nie szło po ich myśli. To są osoby też, które mają bardzo dobrze rozwiniętą samoświadomość, czyli ta samoświadomość przekłada się na umiejętność dostrzeżenia swoich emocji, pobudek, które się kryją w moim zachowaniu, czyli intencji, przekonań, które mi towarzyszą, celów, które chcę osiągnąć, wartości, które mną kierują, czyli można powiedzieć, że osoby, które są odporne psychicznie, mają dobry wgląd, trochę takim kartezjańskim hasłem najpierw poznaj samego siebie. Taki bardzo, bardzo dobry wgląd w to, kim są? Dlaczego robię to, co robię? To jest ważne pytanie. Co w tej chwili robię? Co w związku z tym czuję? Dlaczego to robię? Dlaczego to mnie tak bardzo na przykład przejmuje, angażuje i stresuje? Po co to robię? Jeżeli walczę o coś, to dlaczego? W imię czego ja walczę? W imię jakich wartości? Co to o mnie mówi? Jak to koresponduje z moją tożsamością? To są mega ważne pytania, bo my bardzo często próbujemy odgadywać motywy postępowania innych ludzi. Mamy taką skłonność, żeby tam właśnie te motywy postępowania innych ludzi śledzić, tak? Na różne sposoby. I to jest właśnie poszukiwanie wpływu tam, gdzie go nie mamy, tak? Bo my mamy wpływ tylko na to, żeby rozumieć swoje własne motywy postępowania, swoje własne emocje, mieć dostęp do swoich własnych celów i wartości. I do tego nas zaprasza właśnie odporność psychiczna. Osoby odporne psychicznie potrafią też mierzyć się z sytuacjami, które są zdominowane przez niepewność. O tym już wam mówiłam, słuchajcie, że ta niepewność, bycie w niepewności dla części z nas jest jak właśnie cisza przed burzą, która jest przerażająca. Im bardziej my oswajamy się i to nasze okienko tolerancji na to, że życie jest właśnie takim staniem u progu nieprzewidywalnego, jest duże to okienko, im bardziej jesteśmy w stanie zmieścić to przekonanie, że życie jest ciągłym staniem u progu tego, co nieprzewidywalne, że to jest nic niezwykłego w tym tej ciszy przed burzą nie ma. Nic niezwykłego w takiej lekkiej niepewności co do przyszłości nie ma, ponieważ to jest właśnie stan wyjściowy. Jeżeli chcesz żyć w okolicznościach, które tego nie uwzględniają, to musisz zmienić planetę albo jakąś inną formą życia być, ponieważ życie człowieka to życie istoty czującej w okolicznościach, które sprawiają, że w tym czuciu dominuje niepewność jutra. I dla mnie to jest norma. I myślę sobie, że jeżeli tak jesteśmy nastawieni do niepewności, że to jest przejaw życia i że to jest norma, że wszyscy w tej niepewności jesteśmy, to też łatwiej nam ten stan trochę zaakceptować. On jest trochę jak kamień w bucie, ale tego kamienia w bucie nie da się pozbyć. A jeżeli próbujemy się tego kamienia w bucie pozbyć, to tracimy czujność wobec rzeczy, na które mamy wpływ i które są dla nas ważne. I tą częścią piątą jest umiejętność radzenia sobie z rozczarowaniami. Oczywiście to jest jakby top of the top rzeczy, które wam regularnie opowiadam, czyli że życie nas rozczarowuje, ludzie nas rozczarowują, my sami siebie rozczarowujemy i że te rozczarowania mogą w nas pracować w taki sposób, że pochłaniają naszą energię, nasze myśli, nasze plany, nasze cele. One sprawiają, że obrażamy się, pozostajemy w konfliktach, czujemy się niedowartościowani, niedocenieni. No, mogą na tyle wpływać na naszą percepcję siebie i świata, że w ogóle popadamy w jakiś marazm i nie mamy już gotowości do tego, żeby cokolwiek w swoim życiu robić i zmieniać fascynującego. I z pewnością osoby odporne psychicznie to takie osoby, które potrafią spojrzeć na te rozczarowania jak na coś, na czym mogą się uczyć i nie dają im władzy nad sobą. Czyli mimo rozczarowania wybierają nadzieję, ale nie taką nadzieję, która jest matką głupich, tylko taką nadzieję, która toruje drogę do działania. Czyli po prostu nie pozwalają, aby rozczarowanie, które przychodzi nam w kontakcie z życiem, odbierało nam chęć do życia. No i panowanie nad emocjami, czyli ta cecha szósta, którą wymienia Damon Zachariates, który napisał książkę właśnie o odporności psychicznej, którą wam polecam, to jest pragmatyczny, to jest panowanie nad emocjami i pragmatyczny optymizm, czyli coś, co właśnie idzie z tą nadzieją, ale która toruje gotowość do życia i optymizm, który nie jest toksyczną pozytywnością, będzie dobrze, ale takim przekonaniem, że jeszcze bywa dobrze. Że, słuchajcie, łatwo uwierzyć według niego, on tak pisze o tym, że łatwo uwierzyć w ponure przesłania na temat otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy cały czas bombardowani takimi komunikatami każdego dnia. Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi najnowszy skandal polityczny, czy też doniesienia o nadchodzącej, nie wiem, recesji, zawsze jesteśmy w stanie usprawiedliwić własne przygnębienie i pesymizm, tak? Czyli karmiąc nasz pesymizm i przygnębienie, zawsze jesteśmy w stanie dodać tam paliwa. I tak się składa, że odporność psychiczna zazwyczaj cechuje ludzi, którzy przejawiają raczej pozytywne nastawienie. To są osoby, które z wiarą spoglądają w przyszłość. No i nie chodzi tutaj o takie osoby tryskające energią, które zachowują uśmiech na twarzy nawet wtedy, gdy coś im się wali na głowę. Chodzi bardziej o taki ostrożny optymizm i dostrzeganie możliwości tam, gdzie inni widzą tylko katastrofę i beznadzieję. Czyli po prostu bardziej odporne psychicznie są osoby, które nie biadolą cały czas nad sobą i nad, słuchajcie, życiem. No i Damon Zachariades, on też wymienia nam takich wrogów odporności psychicznej i według niego jest ich 8. 8 wrogów odporności psychicznej. Właśnie między innymi użalanie się nad sobą, a ja bym powiedziała, że też taka roszczeniowa postawa wobec świata, czyli należy mi się, bo cokolwiek podstaw po dwukropku. Brak wiary w siebie, czyli takie odczuwanie braku wiary w siebie, no nie jest samo w sobie niczym złym, ale jest raczej też naturalne, ale ważne, żebyście wiedzieli, że nasze mózgi stosują tę technikę, żeby nas ochraniać i one nam podpowiadają cały czas, gdzie mamy jakieś braki i ważne jest, żebyśmy my dla przeciwwagi budowali też świadomość własnych zasobów. Także nasz mózg lubi nam podpowiedzieć jednak te takie scenariusze niekoniecznie przyjemne, ale też lubi nam pokazać, gdzie musimy mieć większą uważność na to, jak postępujemy i co robimy. Na pewno tutaj krytyk wewnętrzny jest takim przeszkadzaczem odporności psychicznej. Nadmiernie rozbudowywany strach, a szczególnie strach na przykład przed rozczarowaniem innych, albo strach przed niedorównaniu cudzym oczekiwaniom, albo strach przed tym, że nie spełnimy własnych oczekiwań, albo przed porażką. Z pewnością lęk, który zniekształca rzeczywistość i strach przed tymi konkretnymi rzeczami, takimi związanymi właśnie z niepowodzeniami. Ja myślę, że wielu ludzi we współczesnym świecie boi się nie tyle porażki, co ośmieszenia, bo żyjemy w takiej kulturze, która lubi ośmieszać. Nawet myślę sobie, że w tej chwili można niezłą karierę zrobić w przestrzeni publicznej, stając się detektywem, który śledzi sytuacje, które mogą innych ośmieszyć albo upokorzyć. Szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobami o wysokim kalibrze rozpoznawalności. I to obserwuję w przestrzeni publicznej, nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie, że ta rzetelność dziennikarska nie ma już w zasadzie żadnego znaczenia, ale znaczenie ma to, czy rzeczywiście dotkniemy ośmieszania i upokarzania. No i rzeczywiście trochę tak jest, że widzimy, że tych detektywów ośmieszeń mamy coraz więcej na polu. I chyba nie tego się ludzie boją już w tej chwili, że będą mieli życiową porażkę, co tego, że ta porażka zostanie ośmieszona. No i na nowo boimy się takiego elementu cancel culture, który nie dotyczy tylko przestrzeni cyfrowej, ale też społecznej. Czyli znowu wyrzucamy ludzi za granicę wioski, trochę się cofnęliśmy do średniowiecza w tym aspekcie. Pewnie jeszcze o tym zrobię kiedyś odcinek. I na pewno wrogiem numer 5 i 6 według Damona jest lenistwo. Czyli mała gotowość do tego, żeby włożyć wysiłek w to, na czym nam zależy. Pilnowanie tych zasobów energetycznych, żeby przypadkiem nie wydać nadmiaru glukozy na głupoty. I perfekcjonizm potem, czyli taka właśnie przywiązanie do tego, że musi być idealnie. No i wróg numer 7 według niego to emocjonalność, czyli nadmierne przywiązywanie się do tych emocji, które przeżywamy, bo emocje nie są faktami, nie musimy się do nich wszystkich przywiązywać. I przekonania, które sprawiają, że sami sobie rzucamy pod nogi kłody, chociażby, że wierzymy w to, że jak nie mamy jakiegoś doświadczenia, to w czymś nie będziemy dobrzy, albo że nasze pomysły są idiotyczne, albo że nie zasługujemy na akceptację, albo że właśnie się ośmieszymy i wygupimy w różnych okolicznościach. To są takie rzeczy, które naszą odporność psychiczną osłabiają, a ja bym powiedziała, że jeszcze najbardziej osłabia nas to, że cały czas jesteśmy w sieci, że porównujemy się nieprawdopodobną ilość razy z innymi ludźmi, że przeciążamy te nasze układy nerwowe do tego stopnia, że jak ja spojrzałam sobie na taką tabelkę pokazującą objawy rozregulowania, to pomyślałam sobie, że 90% moich pacjentów, pacjentek, osób, z którymi się spotykam, cierpi na rozregulowanie i że trzeba by było zacząć od tego, żeby ten nasz układ nerwowy dostrzec i o niego zadbać, a dopiero potem pracować na przykład nad odwlekaniem, skłonnością do odwlekania albo właśnie czarnowictwem, bo duża część tych rzeczy jest po prostu pokłosiem tego wyjściowego stanu, do którego my sami siebie regularnie doprowadzamy. Proporcje pomiędzy stymulacją a regeneracją są zachwiane. Proporcje pomiędzy używaniem umysłu a ciała są zachwiane. I wbrew pozorom proporcje pomiędzy wyzwaniami a rutynami są zachwiane. I wydawałoby nam się, że żyjemy w bardzo bezpiecznych czasach, a okazuje się, że tych wyzwań mamy mnóstwo, takich związanych z asymilacją nowych informacji i uczeniem się nowych zachowań. Więc ja was bardzo zachęcam do tego, żebyście prześledzili swoje codzienne funkcjonowanie i zobaczyli, na jakie wyzwania narażacie swój układ nerwowy i czy rzeczywiście jesteście wyregulowani czy rozregulowani, czy przypadkiem nie idziecie którąś ze ścieżek nadaktywności albo właśnie bezproduktywności, która będzie wpływała na to, jak wasze, słuchajcie, życie przede wszystkim wygląda. Żeby trochę zbadać swoją odporność psychiczną, możecie zrobić dla siebie takie ćwiczenie, czyli wypisać różne trudne okoliczności waszego życia, które was spotkały i wypisać sobie je, a potem jak już będziecie gotowi, to możecie się zatrzymać na chwileczkę i odpowiedzieć na kilka pytań, czyli dlaczego uważam, że ta sytuacja była dla mnie trudna? Co w tej sytuacji było dla mnie trudne? Ważne, żeby to wyłuskać. Czy jak się zachowałam, a czy teraz zachowałabym się inaczej? Czyli czego musiałam się nauczyć, żeby móc tę sytuację przekroczyć? A może zachowałam się dokładnie tak, jak chciałabym się zachować? Z jakich zasobów, słuchajcie, korzystałam? Przed czym ta sytuacja mnie ostrzegała? Czego chciała mnie nauczyć? Do czego mnie przygotowywała? Jakie moje umiejętności pozwoliły mi sobie z nią radzić, a jakie braki mi przeszkadzały w poradzeniu sobie z tą sytuacją? No i takie ważne pytanie, które możemy sobie postawić, to jakie mam zyski z tej sytuacji, z przetrwania tej sytuacji, z przeżycia tej sytuacji. Ja nie jestem fanką nadawania sensu każdym nieprzyjemnym wydarzeniom, które nas, słuchajcie, spotkały. Uważam, że są takie wydarzenia, którym sensu nawet nadawać nie powinniśmy, jak chociażby przemoc, tak? I wydaje mi się, że jak próbujemy przekonać ofiary różnych form przemocy do tego, żeby nadały sens tym swoim doświadczeniom, to jest przemoc z naszej strony. Jak też próbujemy sobie wmówić takie rzeczy, to też zachowujemy się wobec siebie przemocowo, bo też mamy prawo do smutku, rozczarowania, gniewu i poczucia straty wobec różnych sytuacji, które nas spotkały. Na niektórych jesteśmy naprawdę stratni. Nie ze wszystkich się czegoś nauczyliśmy. A nawet jak się nauczyliśmy, to czasem nie chcielibyśmy tych lekcji odbierać i wcale ta wiedza o nas samych nie jest taka cenna. Czasem po prostu uderza nas jakiś asteroid, który sprawia, że nasza trajektoria lotu zmienia się nie do poznania i wcale nie mieliśmy na to ochoty. Ale kiedy myślimy sobie o różnych sytuacjach stresujących w naszym życiu, to dużej części z nich możemy nadać sens i znaczenie i wyciągnąć z nich wnioski. I wydaje mi się, że to też będzie, słuchajcie, cenne i że to też będzie jakaś kompetencja wchodząca w całą plejadę umiejętności osób odpornych psychicznie. Jest jeszcze kilka takich nawyków, które pozwalają nam budować odporność psychiczną i z pewnością o części z nich już wam powiedziałam jako aktywności fizycznej, ale mamy jeszcze neuronawyki. Oczywiście wszystko, co ma przedrostek neuro, będzie w tej chwili bardziej atrakcyjne, ale generalnie chodzi o nawyki związane z zachowaniem, czyli wyznaczanie sobie konkretnej godziny na śledzenie social mediów, nie robienie tego od przypadku do przypadku na zawołanie powiadomienia w telefonie, zostawianie telefonu w innym pomieszczeniu niż sypialnia, wysypianie się, trenowanie różnego rodzaju aktywności fizycznej, ale też trenowanie mózgu, podobno tańczenie, medytacja i to, co pomaga budować własne plemię dobrej energii. Twoje plemię dobrej energii to twoi bliscy, twoi przyjaciele i członkowie, słuchajcie, twojej rodziny. I plemienie dobrej energii to jest taka grupa ludzi, która właśnie będzie was karmić i wspierać. Według, słuchajcie, autorki książki Spokojny mózg, neuronaukowe i psychologiczne narzędzia budowania odporności psychicznej, ważne jest, żeby jeszcze inicjować zmianę, traktować porażki jako naukę, ale o tym już wam mówiłam. Bardzo, bardzo wam dziękuję. W następnym odcinku będziemy jeszcze rozmawiać trochę o tym, jak być bardziej odpornym i, słuchajcie, skutecznym w działaniu wobec oblicza zmieniającej się rzeczywistości. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że słuchacie, za to, że przynależycie właśnie do grupy patronów, matronek i osób patronujących podcastowi Madame Monday, bo bez was naprawdę to miejsce by po prostu nie powstało. Dzięki serdeczne, trzymam za was kciuki i za waszą odporność psychiczną. I znajdźcie mi tam relacje, jak tam jest z waszą regeneracją i czy rzeczywiście kiedykolwiek daliście swojemu układowi nerwowemu się zregenerować. Trzymajcie się.